With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 85 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 85 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza. 5 maja będziemy obchodzić 170. rocznicę jego urodzin, a 15 listopada 100. rocznicę śmierci pisarza. W tym roku minie też 120 lat od chwili wydania powieści Quo Vadis, która przyniosła mu międzynarodową sławę. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zwrócił szczególną uwagę na zasługi Sienkiewicza dla odzyskania niepodległości, podtrzymywania ducha narodowego i działalność społeczną. Zaakcentowano także fakt, iż Henryk Sienkiewicz był pierwszym Polakiem uhonorowanym Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury.
Zapraszamy Was na archiwalną pogadankę ojca Mariana Tolczyka, który opowie nam o amerykańskiej przygodzie Henryka Sienkiewicza.
Witam Was, drodzy rodacy, miłe rodaczki, staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Potrzeba napisania reportażu dla Gazety Polskiej z wystawy stulecia w Filadelfii skłoniła do przybycia na drugą półkulę Henryka Sienkiewicza, któremu z racji tegorocznego jubileuszu poświęciliśmy poprzedni nasz program. Pomysłem wyjazdu zaraziła pisarza i grono jego przyjaciół późniejsza gwiazda teatru polskiego Helena Modrzejewska, znana w Stanach Zjednoczonych jako Modzieska. W dżunglach dziewiczego kraju pragnęli szukać przygód, polować i założyć rancho lub farmę, wyprowadząc życie wspólnotowe w utopijnym socjalizmie, łączyć pracę fizyczną z aktywnością umysłową i pogłębioną duchowością. Projekt wspólnoty finansował hrabia Chłapowski, mąż Heleny Modrzejewskiej. Przez 2 lata Henryk Sienkiewicz przewędrował całą Amerykę. Dobrowolne wygnanie, lub inaczej mówiąc, amerykańska przygoda Sienkiewicza dostarczyła pisarzowi wiele nowych doświadczeń, poszerzyła jego horyzonty i krąg zainteresowań. Można przypuszczać, że zostałby zwyczajnym dziennikarzem, felietonistą, gdyby nie ten wyjazd do Ameryki. Sienkiewicz wylądował w Nowym Jorku 1 marca 1876 roku. Miał wtedy 30 lat. Z początku nic mu się tu nie podobało. Wszystko go raziło. Z czasem jednak pokochał Amerykę i jej mieszkańców. Cenił ich lojalność, szczerość, pracowitość, a nade wszystko prawdziwego ducha demokratycznego, wobec którego stara Europa wydała mu się zblazowana i faryzejska. Kilka miesięcy spędził w uroczym wąwozie gór Santa Ana w towarzystwie skwatera z Luizjany, osiedleńca na nie obrobionej działce, Jacka Harrisona, samotnika mieszkającego pod namiotem z psem i karabinem u boku. Gdy Jack budował jednoizbową chatkę, Polak chodził co dzień na polowania i pomagał leśnikowi nakryć domek dachem. Leśnikowi Jackowi niewiele trzeba było do szczęścia. Wystarczył mu dach nad głową, chroniący przed deszczami. Sienkiewiczowi zaś trzeba było jeszcze 2 mebli, krzesła i stołu do pisania. Stół zbił ze starego ula. Za krzesło posłużył wołowy czerep, wysłany między rogami wiązką mchu. Mimo tego prymitywu pisało mu się znakomicie. Wyobraźnię miał żywą i rozbudzoną, tak, że do Polski posyłał nowelę za nowelą i list za listem. Do pisania, oprócz inspiracji, jaką dawało życie w Ameryce, dopingował Sienkiewicza stale ciążący obowiązek zwrócenia pożyczki zaciągniętej na podróż do Ameryki. Spłacał ją pisaniem nowel, listów, opisów wrażeń, spostrzeżeń i przeżyć z podróży. Materiału dostarczało mu życie na łonie natury. Redaktora Gazety Polskiej we Warszawie zapewniał:
jakaś nieprzezwyciężona siła zmusza mnie ustawicznie, abym dzielił się z czytelnikami tą górską sielanką, tak oryginalną, że mnie samemu zdaje się urojeniem i jakby jakimś snem, a tak rzadko trafiającą się ludziom mego zawodu, a tak zdrową, że jest mi uspokojeniem wielkim po życiu w mieście i niby początkiem drugiej młodości, zanim minęła pierwsza.
Harrison polubił młodego inteligenta Polaka i chciał go zatrzymać na zawsze. Sienkiewicz uznał to za pokusę. Pisał: była jedna mała chwila, w której ta pokusa uśmiechnęła mi się i oczarowała mnie jak leśna dziwożona. Kraj tam wokoło pusty, ziemia niczyja. Mogłem więc, tak jak każdy, brać jej więcej, niż bym zdołał obrobić. Ale wnet powiedział Jackowi: jak ptakiem przyleciałem w te góry, tak ptakiem z nich odlecę. wabiły go dalsze podróże. W lipcu przyjechała Helena Modrzejewska z mężem i z przyjaciółmi. Założyli kolonię w Anaheim w Kalifornii, w pobliżu dzisiejszego Disneylandu. Modrzejewska była kucharką tej wspólnoty. Jej członkowie uprawiali ziemię, sadzili drzewa pomarańczowe. Artystka nie nadawała się jednak do garnków i miotły, a panowie do rolnictwa. Wkrótce zaczęli się nudzić. Rosły kłopoty finansowe. Modrzejewska nauczyła się języka angielskiego i rozpoczęła karierę aktorki w San Francisco. Sienkiewicz także niedługo z nimi zabawiał. W pogoni za nowymi wrażeniami opuścił rancio i ruszył w dalszą podróż. W Kalifornii odkrył bogate tereny łowieckie, lasy sekwojowe i góry Sierry. Powrócił więc do swych ulubionych polowań i pisania. Jego listy z Ameryki są ciekawe jeszcze dzisiaj, bo barwnie ukazuje w nich amerykańskie życie w Nowym Jorku, na wielkich równinach, wyprawę na polowanie w stanie Wyoming, głównie jednak Kalifornię. Przemierzył całą Kalifornię, był na pustyni Mojave, zwiedził słynną kopalnię srebra w Virginia City w stanie Nevada. W San Francisco Sienkiewicz spotkał grupę polskich emigrantów, uczestników powstania listopadowego, styczniowego i amerykańskiej wojny domowej. Był wśród nich kapitan Rudolf Korwin Piotrowski, pełniący w San Francisco funkcję inspektora do spraw chińskiej emigracji oraz kapitan Wojciechowski. Pierwszego z tych dwóch, Grubasa, Gadułę i Łogarza, pierwszej wody, Sienkiewicz po powrocie do kraju upamiętnił w powieści Ogniem i Mieczem jako Zagłobę. Drugiego zaś w roli poczciwego Longina Podbipięty. W powieści Quo Vadis do ról Ursusa i Ligii posłużyli pisarzowi Amerykanie z wędrownego cyrku, których spotkał także w Kalifornii. 16-letni siłacz Orso i 13-letnia Jenny. W lasach kalifornijskich Mariposy Sienkiewicz spotkał siwiutkiego samotnika, pszczelarza Putramenta, mówiącego językiem Biblii, według tłumaczenia księdza Jakuba Wójka. Czytał ją bowiem co dzień na głos, żeby, jak mówił, nie stać się niemym w języku swoich ojców. Nie ominął siódmego cudu świata, wodospadów Niagary. Na ich widok przyznał, że mdleje i zwija skrzydła wyobraźnia, a pióro wypada z ręki. Po powrocie z Ameryki Sienkiewicz napisał nowelę Latarnik. Odmalował w niej tęsknotę Polaka za ojczyzną. Jej bohater, Skawiński, walczył w wielu wojnach i rewolucjach, kopał złoto w Australii, szukał diamentów w Afryce, gospodarował w Kalifornii, handlował z dzikimi plemionami w Brazylii, aż ten weteran powstania listopadowego i obieży świat otrzymał spokojną posadę latarnika w Aspinwall, w strefie kanału panamskiego nad Pacyfikiem. Wywiązał się z niej bardzo sumiennie. Jego samotność przerwała paczka z polskimi książkami. otrzymana od Polskiego Towarzystwa w Nowym Jorku. Wśród nich był pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Latarnik zatopił się całkowicie w lekturze. Przemówiły do niego słowa: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Gdy czytał dalej, popłynęły mu łzy z oczu i odczuł duszenie w gardle. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Latarnik dał upust swojej tęsknocie i marzeniom do tego stopnia, że zapomniał zapalić tego dnia latarnię i stracił posadę. Bóg wie, pisał Sienkiewicz, jak długo nie słyszał mowy rodzinnej, a tu tymczasem ta mowa przyszła sama do niego, samotnika, na drugiej półkuli. Taka droga, taka śliczna. We łkaniu, jakie nim wstrząsnęło, nie było bólu, ale tylko nagle rozbudzona nadmierna miłość, przy której wszystko było niczym. Sienkiewicz, mistrz słowa, był ulubionym pisarzem polskich emigrantów przybywających do Ameryki za chlebem. Nie mieli pieniędzy na jej zwiedzanie. Oglądali ją więc oczami pisarza, czytając jego listy z podróży. Ojciec Justyn Figas, założyciel Godziny Różańcowej, wspominał w jednej ze swych pogadanek, że jego tatuś wypożyczał książki z biblioteki parafialnej, szczególnie zaś dzieła Sienkiewicza. Po latach zwierzył się, jaką korzyść sam z nich odniósł. Na mnie potężne wyrażenie wywarła wiara narodu, szlachetność i poświęcenie się prostego ludu, który w historii długiej i zmiennej nigdy Boga się nie zaparł i wierze się nie sprzeniewierzył, za to nie tylko łzami, ale krwią i życiem płacił. Od Sienkiewicza ojciec Justyn przyswoił sobie styl, barwny i wrażliwy. Książki tego pisarza czytał do końca życia. Zamiłowanie do polskiej literatury, rozwinięte między innymi na dziełach Sienkiewicza, pragnął przekazać słuchaczom Godziny Różańcowej, nieraz zwracając się do nich takimi słowami.
Zamiast godzinami wpatrywać się w fiksy, miksy telewizyjne, czy nie lepiej niekorzystnie mieć w domu kilka dobrych książek w języku polskim oraz polskie gazety albo polski miesięcznik i karmić umysł potrawą katolicką i polską? Mamy tyle prześlicznych dzieł w języku polskim, które by można wykorzystać, jeśli by się tylko chciało.
Ojciec Figas wspominał zachętę kardynała Curleya z Baltimore skierowaną do Polonii. Pozostańcie wierni polskim ideałom. Są one nieocenione. Tych się wyrzekać nie trzeba. Wyrzekać się nie godzi. Zaparlibyście się przecież takich tytanów ducha, jak Kopernik, Kiri Skłodowska, jak Sienkiewicz i Paderewski, jak Chopin, jak Kościuszko i Puławski. Naród wydał mężów stanowiących klejnoty całej ludzkości. Byliby albo głupi, albo ślepi ci, którzy by się przynależności do ich rodu wyrzekali. Mówcie jak najlepiej po angielsku, ale nie zapominajcie mowy polskiej, bo to mowa Sienkiewicza i tych wszystkich, o których mówiłem. Szynce czeka dziś na odpowiedź pytanie z Parma, Ohio.
Niektórzy wstydzą się tego, że są Polakami. Nie chcą mówić w ojczystej mowie, zaś dzieci, jak mówią, wychowują na Amerykanów, a nie na Polaków. Co zrobić, kiedy ma się takich ludzi w otoczeniu lub w rodzinie?
Uważam, że trzeba ich własnym przykładem przekonać, że Polak to brzmi dumnie. Czy nie jesteśmy dumni z tego, że mamy papieża Polaka? Czy nie jesteśmy dumni z Polaków, wspomnianych choćby i w dzisiejszej pogadance? A z naszą polskością chcemy się nieraz ukryć dlatego, że dla wielu obcych nacji słowo Polak kojarzy się z leniem, oszustem i pijakiem. Wiem, że te słowa są przykre, ale własnym przykładem pokazujmy naszym rodakom, którzy na siłę chcą być Native American, jak wiele tracą, zrywając łączność ze swymi przodkami i ich tradycją.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń. Jak wiecie, trwa w Kościele nadzwyczajny jubileuszowy rok Miłosierdzia Bożego.
Papież prosi, aby w tym roku jubileuszowym Kościół stał się echem słowa Boga, które brzmi mocno i przekonująco jako słowo i jako gest przebaczenia, wsparcia, pomocy, miłości. Niech się nie zmęczy nigdy ofiarowaniem miłosierdzia i niech będzie zawsze cierpliwy w umacnianiu i przebaczaniu. Kościół niech się stanie głosem każdego mężczyzny i każdej kobiety. Niech powtarza z ufnością i bez ustanku. Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc maj włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę maja. przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski.
Na maj Ojciec Święty podaje nam następujące intencje modlitw. Ogólną, aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniono ich niezbędny wkład w życie społeczne. Oraz ewangelizacyjną, aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania różańca w intencji ewangelizacji i pokoju. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, abyśmy wolni od wszystkich przesądów przyjęli braci w ich wyjątkowości.
Trwa nasza dziewięciowtorkowa nowena do świętego Antoniego. Zakończymy ją we wtorek, tuż przed uroczystością świętego, która przypada 13 czerwca. Proszę, dołączcie się do niej, polecając się wstawiennictwu tego wielkiego świętego, który jest także patronem godziny różańcowej.
Mamy maj. Maj to miesiąc poświęcony Matce Bożej. Zachęcamy was do zachowywania pięknej tradycji nabożeństw majowych. W godzinie różańcowej możecie zamówić CD z nagraniem takiego nabożeństwa. Koszt jednej płyty wynosi $5.
Zapraszamy was do udziału w nowenie do Matki Bożej, która rozpocznie się już za tydzień w Dzień Matki. Franciszkanie pragną włączyć do swoich modlitw wszystkie wasze intencje oraz szczególnie wasze żyjące i zmarłe mamy, a także wszystkie matki, podeszłe wiekiem i młode, polecając je Bogu przez szczególne wstawiennictwo Matki Bożej.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 85 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro Wam wszystkim.